Tu Igor Bielobradek, jest 3 listopada 2017 i witam Was w 23 odcinku Rozmów B2B. Drodzy słuchacze, witam Was ponownie i ponownie tematem naszych rozmów będzie content marketing. No nie jest to chyba zaskakujące dla Was, ponieważ content marketing to chyba dominująca taktyka marketingowa wśród firm B2B, co pokazują badania zarówno globalne, takie jak chociażby Content Marketing Institute, czy te tutaj robione przez nas w Polsce. Tutaj odsyłam Was do badania stan marketingu B2B w Polsce 2017. Content marketing to też główne wyzwanie dla nas marketerów, ponieważ on wymaga pewnego zestawu umiejętności, których de facto nikt nas nie uczy. Tradycyjne podejście do marketingu wygląda zupełnie inaczej i też, co tu się oszukiwać, większość z nas ani firm, w których pracujemy, nie mamy doświadczenia w tym obszarze. A zatem odwołajmy się na początek do definicji content marketingu. Przytaczam definicję Content Marketing Institute. Content marketing to strategiczne podejście polegające na tworzeniu i dystrybucji wartościowych, regularnie publikowanych treści w celu przyciągnięcia i utrzymania jasno zdefiniowanej grupy czytelników. I tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę przede wszystkim na słowa wartościowych, tworzenie i regularność. To moim zdaniem oznacza przede wszystkim, że nie mówimy o jednorazowej kampanii marketingowej, dłuższej czy krótszej, ale mówimy o pewnym ciągłym działaniu. I to z kolei oznacza, że my, marketerzy, musimy dysponować i zarządzać pewnego rodzaju produkcją treści, fabryką treści i produkować je w sposób ciągły. I w dodatku te treści muszą być takie, aby trafiały w gusta naszych odbiorców, aby nasi odbiorcy je cenili i co więcej, obdarzali najwyższą formą zaufania, czyli chcieli je subskrybować. Czyli, drodzy słuchacze, de facto potrzebujemy redakcji. I to moim zdaniem kryje się właśnie pod sformułowaniem, jakże często używanym, że obecnie firmy powinny działać jak wydawcy. A mówię o tym wszystkim dlatego, że mam dziś przyjemność gościć w podcaście osobę, która tę trudną i niebezpieczną drogę budowania wydawnictwa przeszła, a jest nią Andrzej Gruszka. Andrzej jest doświadczonym content marketerem i PR-owcem. Obecnie pracuje w agencji Elephate, ale wątek jego życiorysu, którym chciałbym Was zainteresować, nazywa się Marketing Progress. To jest cykl konferencji i projektów edukacyjnych, ale także kwartalnik o tej samej nazwie, być może Wam znany. Dodam tylko, że Marketing Progress został uznany za najlepszy magazyn elektroniczny w 2016 roku według jury konkursu biuletynów firmowych. Andrzeju, witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę.
Cześć, jest mi bardzo miło, witam wszystkich słuchaczy i mam nadzieję, że przez najbliższe kilkadziesiąt minut dostaniecie konkretną dawkę wiedzy na temat tego projektu, o którym wspominał i Igor.
No właśnie, Andrzeju, powiedz nam o backgroundzie tego projektu. Skąd w ogóle się wziął cały pomysł na budowanie wydawnictwa w firmie? Bo rozumiem, że wydawcą tego magazynu była firma Mind Progress.
Zgadza się, agencja marketingowa. Natomiast tutaj muszę się cofnąć do roku 2014, kiedy ja przychodziłem do agencji jako PR-owiec i w momencie, kiedy przychodziłem do firmy, miałem zorganizować drugą edycję konferencji Marketing Progress. Wówczas rozmawialiśmy o skutecznych strategiach marketingowych, natomiast w międzyczasie, w listopadzie 2013 konkretnie, odbyła się pierwsza edycja konferencji, całkiem nieźle przyjęta tutaj na rynku wrocławskim. Ona też zakończyła się raportem, pierwszą publikacją, którą wtedy agencja wydała. Ona dotyczyła konkretnie event marketingu i w tej publikacji oprócz wyników badań dotyczących tego obszaru znajdowały się teksty m.in. prelegentów i zaproszonych autorów. Przyszedł czas drugiej edycji wiosennej i ja też wiedziałem już wtedy, że będziemy tworzyć drugie wydanie raportu, natomiast w międzyczasie zastanawialiśmy się, co moglibyśmy zrobić później, w sensie konferencja odbywała się w trybie rocznym, po niej dokładnie miesiąc po tym wychodził raport i mieliśmy tak naprawdę do zagospodarowania 9 miesięcy, więc wpadliśmy na pomysł magazynu. Pomysł był jeden, zaangażować jak największą ilość osób w naszej agencji, bo wtedy zajmowaliśmy się właściwie każdym obszarem komunikacji, byliśmy agencją marketingu zintegrowanego i mieliśmy zasoby ku temu, żeby taki tytuł stworzyć. Jak to się rozwinęło dalej, to pewnie za chwilkę do tego wrócimy. Natomiast plan był jeden, żeby głównie promować agencję, ale w sposób merytoryczny, a nie taki powiedzmy autopromocyjny w kontekście tego, czym zajmujemy się na co dzień.
Jaka była zależność pomiędzy wydawnictwem czy tym magazynem, nad którym mieliście zamiar pracować, a samą konferencją? Czy to było też narzędzie promocji tego spotkania i zebrania grupy osób, która by zechciała raz do roku przyjść na wasze wydarzenie?
Tak, oczywiście. Tutaj mieliśmy już 1300 adresów pozyskanych podczas pierwszej publikacji wypuszczonej w świat. I już przy okazji organizacji drugiej konferencji korzystaliśmy tak naprawdę z tej grupy odbiorców, wysyłając do nich informacje na temat kolejnej konferencji. Kolejny raport, który opublikowaliśmy miesiąc po tym, to jeszcze on się pojawił przed pierwszym wydaniem magazynu, więc tutaj mieliśmy już taki potężny kapitał do tego, żebyśmy mogli z jednej strony informować o naszym magazynie, ale z drugiej strony też traktować ten magazyn po części jako narzędzie oczywiście do promocji naszych projektów. I tam też powiedzmy w sposób nienachalny umieszczaliśmy informacje o tym, że pracujemy nad kolejną konferencją, informacje na temat tego, czego uczestnicy będą się mogli po niej spodziewać, więc tutaj akurat zadziałał ten efekt synergii. Nam najbardziej zależało na tym, żeby zebrać po prostu opinię o tym tytule i sprawdzić, na ile on mógłby się przyjąć w kontekście tego, że robi go agencja, co było wcześniej dość trudne, bo nasza branża też dość... powiedzmy z dystansem podchodzi do tego typu publikacji, bo jeżeli wypuszcza je agencja, to z założenia osoba, która ma zostawić swoje dane, najpewniej trafia na potencjalną listę osób, do których, nie wiem, handlowcy z tej agencji mogą się odezwać w sprawie potencjalnej współpracy i taka opinia wtedy panowała i zresztą do dzisiaj gdzieniegdzie przy różnego rodzaju tytułach też można taką opinię spotkać.
No tutaj trochę nam namiesza prawo i nadchodząca reforma ochrony danych osobowych, która jakby wyeliminuje ten problem postrzegania
to prawda.
Działań content marketingowych.
Masz rację, ale my też właściwie przy tych naszych zgodach na udostępnianie pisaliśmy wprost z reguły, że my tak naprawdę te dane wykorzystujemy do tego, żeby informować właśnie konkretnie o nowych tytułach i o konferencji, więc właściwie może troszeczkę nawet uprzedziliśmy zmiany, które teraz zachodzą w ramach RODO.
Dobrze, a powiedz, czy mieliście, przystępując do tego projektu, realizując ten pomysł, jasno zdefiniowaną grupę docelową czytelników? Czy mieliście jasny pomysł, do kogo i o czym chcecie mówić? Grupa docelowa i zakres tematyczny.
Właśnie, i tutaj pojawi się problem, bo generalnie nasz magazyn, z racji tego, że my ówcześnie byliśmy agencją marketingu zintegrowanego, też stwierdziliśmy, że nasz tytuł będzie dotykał każdego z tych obszarów, w miarę możliwości oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o grupę docelową, nie targetowaliśmy wtedy tego tak super precyzyjnie. Z prostego powodu, bo każdy marketing progress, każda konferencja dotykała różnych obszarów związanych z komunikacją. Zawsze był motyw przewodni, natomiast jeżeli chodzi o tematy poszczególnych wystąpień, one dotykały szeroko rozumianej komunikacji marketingowej, czyli różnych obszarów tak naprawdę, więc nam zależało tak na dobrą sprawę na zgromadzeniu jak największej publiczności, która będzie zainteresowana po prostu edukacją marketingową. I tutaj to był główny wyróżnik tej grupy. Stwierdziliśmy, że postawimy na jakość też w postaci treści. Jeżeli osoba, która wejdzie, nawet zainteresuje jeden bądź dwa artykuły i o nich napisze, o nich wspomni i wróci do nas z informacją zwrotną, to będziemy zadowoleni, bo dla nas to będzie oznaczało, że trafiliśmy na podatny grunt, więc akurat tu w tym przypadku raczej szliśmy taką edukacyjno-jakościową ścieżką, ale bez konkretnego targetowania.
No ale z tego, co mówisz, to mi się wyłania bardzo jasny obraz i grupy docelowej, i zakresu tematycznego. To są osoby zajmujące się komunikacją w firmach i zakres tematyczny to są informacje pomagające im tym obszarem się zajmować,
tak, ale widzisz, mówimy tutaj o szeroko rozumianych marketerach. To mogli być z jednej strony social media menadżerowie, z drugiej strony PR-owcy i tak dalej. Tych stanowisk moglibyśmy mnożyć, więc może bardziej o to mi chodziło, że tutaj nie mieliśmy aż tak skonkretyzowanych osób.
A powiedz, czy przed rozpoczęciem całej tej przygody zastanawialiście się, kto mógłby być waszym konkurentem informacyjnym? Jak wygląda ten rynek medialny osób, do których chcielibyście dotrzeć i z kim konkurujecie, od kogo chcielibyście być lepsi?
Tak,
czy takie rozmowy w ogóle były?
To, że wydawaliśmy nasz tytuł, to z drugiej strony dzięki tym tekstom moglibyśmy te teksty wykorzystywać dalej w kontekście lokowania ich w poszczególnych mediach i też wiedzieliśmy, gdzie moglibyśmy uderzyć, a gdzie nie, z jakimi tytułami chcielibyśmy konkurować, a jakie tak, z jakimi chcielibyśmy się po prostu zaprzyjaźnić. To też nie był przypadek, że my postawiliśmy na wersję e-bookową, a nie poszliśmy na przykład w druk, bo przecież moglibyśmy to zrobić, moglibyśmy stworzyć, powiedzmy, bardziej ekskluzywny tytuł. Na początku też były takie plany, żeby on dotyczył głównie naszych klientów w jakiejś ładnie wydanej formie, przede wszystkim drukowanej, natomiast stwierdziliśmy, że w tamtym czasie, oprócz raportu wydawanego przez niektóre tytuły elektroniczne, właściwie nie było takiego tytułu, który mógłby dotykać komunikacji marketingowej szeroko rozumianej. Wychodziły jakieś raporty, poszczególne publikacje takie bardzo doraźne, raz na jakiś czas, wydawane przez różnego typu organizacje, natomiast nie było nic regularnego, stąd postawiliśmy na kwartalnik.
No dobrze, no to był już pomysł, co, był pomysł do kogo, był pomysł w jakiejś formie, no i teraz chyba najtrudniejszy moment, skąd wziąć treści do realizacji tego pomysłu?
Ja, szczerze mówiąc, przychodząc do agencji, wchodząc do środka, zobaczyłem naprawdę niesamowitych specjalistów w swoich dziedzinach i na początku wydawało mi się, że to będzie super proste zadanie, w sensie, że wystarczy, że porozmawiam z szefami działów, porozmawiam z poszczególnymi pracownikami i przekonam ich bez problemu do tego projektu. Niestety to nie było takie proste, jak się wydawało, bo pracy mieliśmy dość, a tak naprawdę ten pomysł z założenia był dosyć spory w realizacji i musiał tak na dobrą sprawę zaangażować osoby, z którymi wówczas współpracowałem w agencji. Wtedy było nas 35 osób, kiedy powstawał ten tytuł, z tego co pamiętam. Natomiast finalnie do pierwszego numeru przystąpiło chyba 13 osób, z tego 5 handlowców. I to też jest ciekawe, że oprócz PR-owców najbardziej aktywną grupą chcącą tworzyć opracowania byli właśnie handlowcy, co też w jakiś sposób pokazało, że nie jest to prostą sprawą, żeby przekonać pracowników do tego, żeby zaangażować się w tego typu aktywności, bo co innego jest raz na jakiś czas poprosić kogoś o tekst i lokowany w jakimś medium konkurencyjnym, czy to drukowanym, czy elektronicznym, a co innego przedstawić wizję regularnej pracy raz na 3 miesiące z konkretnymi wytycznymi.
No tak, to jest po prostu dodatkowy dla nich
obowiązek. Dokładnie tak, jak powiedziałeś, i to też trochę trwało, zanim ludzie się przekonali do tego. Natomiast początek faktycznie był trudny.
No właśnie, to w jaki sposób udało ci się przełamać tą barierę zaangażowania osób wewnątrz firmy i czy to było jedyne źródło treści i tekstów do magazynu?
Na początku tak. Osoby, które na początku się opierały, zobaczyły, jak bardzo fajnie też działa to personal brandingowo, bo te osoby, które zaangażowały się w pierwszy tytuł, oczywiście udostępniały to w swoich kanałach społecznościowych, my to udostępniliśmy w kanałach społecznościowych firmy, zaczęły wracać pozytywne głosy, branża zaczęła się tym interesować, wtedy jeszcze na małą skalę, natomiast krok po kroku budowaliśmy sobie rozpoznawalność, a pracując w trybie 3-miesięcznym też miałem możliwość porozmawiania z każdą z tych osób na osobności i przedstawienia konkretnych korzyści. Na niektóre osoby działało to bardzo fajnie, w sensie, jeżeli obiecałem, że ulokuję ten tekst jeszcze dodatkowo w jakimś tytule elektronicznym czy prasowym związanym z komunikacją, to mamy dodatkowe punkty do lansu, jak to teraz się tak ładnie określa. Też chciałem przekonać tych nieprzekonanych przede wszystkim i tutaj postawiliśmy w jakimś tam stopniu na gratyfikację finansową, też dla autora najlepszego tekstu przewidzieliśmy konkretną nagrodę i wprowadziliśmy ten taki element rywalizacji i kilka osób poczuło chęć rywalizacji i przystąpiło do tej poszerzającej się redakcji. Natomiast w międzyczasie też pojawiały się problemy, a mianowicie to, że nie wszyscy mieli na przykład czas na to, żeby pisać z tytułu na tytuł, co też dało mi do myślenia w pewnym momencie, bo zauważyłem potrzebę wspierania się autorami z zewnątrz i to też było bezwzględnie konieczne z racji tego, że pracownicy czasem zostają, czasem odchodzą. Dzięki temu zabiegowi, dzięki zapraszaniu większej ilości autorów zewnętrznych, my też zaczęliśmy mniej być postrzegani jako tytuł, który właśnie ma służyć jako narzędzie do promocji samej agencji czy do ściągania leadów, a jako faktycznie ten tytuł, który niesie za sobą te wartości edukacyjne, bo autorzy, którzy dla nas pisali, zarówno ci znani, jak i mniej znani, bardzo chętnie się tym tytułem dzielili i to też pokazywało, że on ma w sobie coraz większą wartość.
Czyli to było też taki krok w kierunku budowania pewnej niezależności dziennikarskiej, że to nie jest jedynie tuba marketingowa firmy, ale jest to pewne, no w jakimś
dokładnie,
stopniu niezależne
dokładnie
źródło informacji.
Czytelnik zauważył, że my mamy tam swoich autorów oczywiście, natomiast zauważył też, że mamy autorów, którzy pracują w konkurencyjnych agencjach albo też niezależnych ekspertów działających na swój rachunek i w ogóle grono, szerokie grono różnego typu autorów, które do nas przystępowało, więc to bardzo fajnie zadziałało. To też nie był przypadek, bo okej, no gdyby faktycznie zespół w samej agencji utrzymywał się, co właściwie jest tak na dobrą sprawę niemożliwe, bo wiadomo, że w naszej branży dość często zmienia się pracę, co jest w jakiś tam sposób naturalne, to pewnie i tak prędzej czy później chcielibyśmy w ramach samego odświeżenia tytułu zainteresować nim też autorów zewnętrznych, bo osiągnęlibyśmy zwyczajnie sufit, więc...
A w jaki sposób udało wam się zainteresować tych autorów zewnętrznych? No, szczególnie jeżeli mówisz o ludziach z konkurencyjnych firm, tak? Czy oni mieli jakieś opory przed tym, żeby no, wzmacniać konkurencję? I też czy w twojej firmie nie było takiego postrzegania, no zaraz, to jak my tutaj do naszego wydawnictwa ludzi z konkurencji będziemy brać? Były jakieś takie wątpliwości?
Nie, no to właśnie, to jest ciekawe, bo właściwie my, tworząc konferencję, też zapraszaliśmy tak na dobrą sprawę naszą konkurencję w mniejszym lub większym stopniu i stwierdziliśmy, że w pewnym momencie i tak jeżeli ktoś uzna, że robimy dobrą robotę, to przyjdzie do nas i będzie chciał z nami przynajmniej porozmawiać, a co wydarzy się później? Początkowo korzystałem z prelegentów i to do nich wracałem się na początku z prośbą o tekst i też do znajomych, z którymi utrzymywałem relacje poza pracą. Akurat w pracy PR-owca to jest dość normalne, więc ludzie zaczęli trochę postrzegać Marketing Progress przez pryzmat mojej osoby, zarówno konferencje, jak i samego magazynu i właściwie zacząłem trochę żyć tymi projektami, co też na pewno w jakiś stopniu przyspieszyło pozytywny wydźwięk całego projektu, zarówno konferencji, jak i magazynu.
Czyli wracamy tutaj do tego w aspektu budowania marki osobistej za pomocą content marketingu.
Po części tak. Ja uważam, że tego typu realizacje z jednej strony kształcą, z drugiej strony wpływają na ciebie jako markę. To też jest dobry przykład, że w momencie, kiedy pojawił się numer i kiedy ja o tym numerze informowałem, to budowałem nierzadko większe zasięgi niż przez nasze media własne i to też w jakiś tam sposób pokazywało siłę
no,
mojej osoby.
No byłeś po prostu twarzą tego projektu.
Dokładnie. Natomiast...
Wróćmy teraz do wątku, o którym wspomniałeś wcześniej, mianowicie o temacie numeru danego wydania magazynu. Mówiłeś, że na początku takiego tematu nie było, później doszliście do wniosku, że powinien być jakiś wiodący aspekt.
Zgadza się.
W jaki sposób wybieraliście motyw przewodni i w jaki sposób dokonywaliście selekcji tekstów lub autorów tak, aby do tego motywu przewodniego pasowali i czy był tam jakiś element też selekcji negatywnej treści?
Super pytanie. Właściwie nadające się do trzech konkretnych odpowiedzi. Po pierwsze, motyw przewodni wprowadziliśmy dlatego, bo stwierdziliśmy, że ta formuła jakby bez konkretnego motywu się wyczerpuje. ludzie tworzyli różne teksty, niektóre były lepsze, niektóre gorsze. Ja miałem więcej pracy nad kilowaniem tych materiałów niż przepuszczaniem do dalszego etapu korekty. Stwierdziłem, że motyw przewodni z jednej strony pozwoli to ulepszyć i to jest jakby druga część, bo musiałem z racji moich obowiązków śledzić osoby, które specjalizują się w danych tematach. Czytałem coś wartościowego, byłem na konferencji, gdzie ta osoba powiedziała, nie mówię, że może coś odkrywczego, ale mówiła na dany temat w sposób ciekawy. Zawsze próbowałem ten kontakt nawiązać i w ten sposób do danego motywu zbierałem specjalistów w danych obszarach. A w dużej mierze wartościowe uzupełnienie traktowałem teksty poszczególnych specjalistów z mojej agencji, która wydawała tytuł. Więc jakby regularnie mieliśmy to minimum 20 tekstów złożonych po prostu w konkretną całość. Bardzo ważny element, na który ja muszę zwrócić uwagę, ja nie narzucałem konkretnych tematów. Ja narzucałem jedynie motyw przewodni, szukałem po prostu obszarów, które w danym momencie nie tyle były na topie, co o nich się po prostu dużo mówiło, albo bazowałem po prostu na danych motywach, które były atrakcyjne z punktu widzenia wydarzeń branżowych. I tutaj przykład bodajże 9 numeru, gdzie pisaliśmy o fake newsach wiosną, kiedy te wszystkie afery związane z markami wychodziły na światło dzienne i to też pozwalało mi budować publicity wokół tych publikacji, bo ludzie chłonęli, chcieli po prostu, oczekiwali.
Poruszałeś aktualne
dokładnie,
tematy.
Dokładnie, poruszałem aktualne tematy, to fajnie trafiało na podatny grunt, na grunt, który odzwierciedlały później ilości pobrań i też sam dobór autorów, specjalistów w danych dziedzinach, to się sprawdzało zawsze. I to chyba tak naprawdę była siła Marketing Progress. Najmilsze głosy, jakie otrzymywałem po tych materiałach, to, że ktoś niespecjalizujący się w danym obszarze zainteresował się tekstem na przykład osoby z innego obszaru, którego wcześniej nie dotykał i stwierdził, że dzięki niemu ma ochotę go pogłębić. I takie informacje zwrotne były najlepsze, bo to też pokazywało, że Marketing Progress w pewnym stopniu zaczął łączyć specjalistów z różnych obszarów, a tym samym łączyć ich w jakimś tam stopniu biznesowo, co pod tym względem też nieraz się zdarzyło.
A przejdźmy teraz do obszaru organizacji tej redakcji, bo już napomknąłeś, że był ktoś odpowiedzialny za korektę, więc rozumiem, że to była więcej niż tylko twoja
tak,
osoba, która się tym zajmowała.
Prawda.
Opowiedz w ogóle, jakie osoby były zaangażowane w wydawnictwo, jakie były ich role, jak wyglądał cały proces przygotowania konkretnego numeru publikacji?
Wbrew pozorom to było naprawdę trudne zadanie. Ja na początku byłem traktowany jako osoba projekt menadżera, w sensie miałem zarządzać całą produkcją tytułu, natomiast ten redaktor naczelny też nie wziął się z przypadku, bo tworzyłem wstępniaki do samego tytułu, byłem osobą, która zbierała wszystkie teksty, ale przede wszystkim je szczytywała i z jednej strony usuwała wszystkie autopromocyjne kwestie, jeżeli uznawałem, że to po prostu jest reklama, która w jakikolwiek sposób wiąże się z nachalnością. Z drugiej strony, mając szeroką wiedzę z obszaru komunikacji marketingowej i wiedzę w kontekście redakcji, edycji tekstów, mogę tym osobom doradzać pewnego typu rozwiązania albo wracać do nich z prośbą o uzupełnienie, albo z prośbą o konkretne zmiany, albo o inny sposób przedstawienia na przykład danego wątku. I byłem taką osobą, która na początku albo kilowała te różnego typu teksty różnych autorów, albo je przepuszczała, jeżeli uznawałem, że nadają się do dalszej korekty. I tutaj w tym drugim etapie wchodziła już profesjonalna korekta i ja po pracach nad różnymi mniejszymi tytułami w latach poprzednich, bo Marketing Progress to nie był jedyny tytuł, którym się zajmowałem, faktycznie ja nie wyobrażałem sobie prowadzenia tego tytułu bez profesjonalnej korekty i to takiej korekty, z którą ja z jednej strony mógłbym się dobrze rozumieć, z drugiej strony miałbym 100% wiedzę, że ona też porusza się zgrabnie w tematach marketingowych, nie tylko zna język, ale też orientuje się powiedzmy w tym, co się dzieje w kontekście bieżących wydarzeń i z drugiej strony osoby asertywnej, która też z jednej strony przeciwstawi się mojemu widzimisię, a z drugiej strony merytorycznie wyłapie to, czego ja na przykład mógłbym nie wyłapać, bo my sobie ustaliliśmy z korektorką konkretny po prostu system pracy, zwracania uwagi na pewne powtarzające się błędy i dzięki temu wypracowaliśmy sobie taki model, który się sprawdzał i w momencie, kiedy ja na przykład startowałem z danym tytułem, dawałem jakieś 3 tygodnie na napisanie tekstu, później mieliśmy 2 tygodnie korekty w tym momencie mojej takiej pierwszej i tej już bardziej profesjonalnej, typowo edycyjnej ze strony korektorki, ze strony najpierw Mani, później Ani, natomiast później dochodził etap składu i w skład redakcji wchodził zawsze projektant, ale też nieprzypadkowy, bo oprócz tego, że ja te teksty szczytywałem, przygotowywałem grafikowi postaci konkretnej listy, to też ja byłem odpowiedzialny za szukanie wszystkich materiałów zdjęciowych i za pewne sugestie co do składu, bo dzięki niej i dzięki dostarczonym materiałom zdjęciowych on czytał z nich jakąś tam wizję, którą potrafił zaprojektować. Dzięki temu też ten magazyn wizualnie zaczął wyglądać w pewnym momencie bardzo dobrze i ta warstwa wizualna też w dużej mierze przykuwało uwagę, bo i to myślę, że to nie jest odosobnione w kontekście działań związanych z marketingiem treści. Opakowanie mimo wszystko, choćby nie wiadomo jak treść była wartościowa, zajmuje jakieś 50% skuteczności w kontekście dotarcia do odbiorcy i to jest bardzo ważne, żeby o ten aspekt też dbać. Więc właściwie zespół redakcyjny był 3-osobowy, złożony ze mnie, z korektorki i z projektanta. Natomiast dochodzącymi redaktorami byli wszyscy autorzy, więc ja też, biorąc pod uwagę doświadczenie, stworzyłem system wytycznych co do tekstu, jego objętości leadu, takich wytycznych co do, nie wiem, długości śródtytułów.
Czyli stworzyłeś dokumentację działania
wydawnictwa.
No właśnie, opowiedz nam o tym.
To wszystko wrzuciłem w konkretnego Excela, gdzie mieliśmy oznaczone wszystkie deadline'y wszystkich autorów, wszystkie tematy, poszczególne obszary, krótkie opisy tego, czego będą dotyczyć poszczególne teksty, tak żeby się nie powielać. Oczywiście motyw przewodni, harmonogram też co do składu i tak dalej.
Ale rozumiem, że to nie była tylko dokumentacja wewnętrzna, ale też była metoda na kierowanie autorów wewnętrznych lub zewnętrznych, tak żeby dane wydanie stanowiło spójną całość.
Tak, tak, bo ja też jakby w toku pracy dostawałem mailowo wówczas, nie wiem, telefonicznie przez Messengera, przez LinkedIna pytania, jakie są inne tematy. No i za każdym razem, jak musiałem wracać, żeby to sprawdzać, już po drugim wydaniu stwierdziłem, że warto mieć to po prostu wszystko w jednym pliku, tak z dostępem też dla tych osób indywidualnie, z odrębnionymi treściami, żeby każdy wiedział, czego się spodziewać po numerze i też kto w tym numerze będzie brał udział, bo to też bardzo fajnie działa, jeżeli te osoby na przykład widzą, że mają w tym gronie kilka osób znajomych na przykład, czy nieznajomych, a które chciałyby poznać i to też byłby fajny pretekst do tego, żeby dzięki temu nawiązać swoją relację, więc to wszystko zaczęło pracować w pewnym momencie w takim bardzo fajnym systemie, który pracował zarówno na agencję, na autorów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych i to też w pewnym momencie doprowadziło do tego, że ja idąc dalej, chcąc w jakiś sposób wyróżnić tytuł, ja postawiłem na stworzenie takich spersonalizowanych graficzek z rozkładówkami, które zawsze przed oficjalną publikacją wysyłałem do autorów i ten mechanizm, powiedzmy, udostępniania tego tytułu działał po prostu rewelacyjnie i autorzy korzystali z nich, dzielili się bardzo chętnie poszczególnymi artykułami i to naprawdę zadziałało rewelacyjnie i jeszcze w większym stopniu podnosiło zarówno szerowalność samego tytułu, jak i jego rozpoznawalność. Drobny zabieg, a naprawdę zwiększył nam współczynniki pobieralności o naprawdę duże cyferki.
Mhm. Jak rozumiem twoją rolę, tak jak ją opowiadasz, to byłeś strażnikiem i adwokatem czytelników, tak aby właściwie nie prześlizgnęło się tam nic albo niewiele, co nie jest dokładnie tym, czym oni chcą czytać.
Jeżeli mogę to uzupełnić, bo bardzo fajnie to zaznaczyłeś. każdy z nas czyta różnego typu newsy branżowe, doskonale wiemy, że, że serwisy różnego typu wypełnione są po prostu morzem tekstów, też różnej jakości, nierzadko wątpliwej. To wynika też z prostego powodu, bo tych newsów jest zwyczajnie za dużo. Wpadliśmy w szum komunikacyjny, to jest oczywiście jasne, natomiast przez to też poszczególne redakcje nie mają też czasu na to, żeby te wszystkie teksty sprawdzać. I tutaj jakby wracam do tego, co dla mnie też było bardzo ważnym, czyli granicą zaufania. W sensie, jeżeli ja nie narzucam tytułu, dobieram specjalistę, umawiamy się na konkretną współpracę, ja zapewniam, powiedzmy, w cudzysłowie punkty do lansu, osoby dostarcza mi konkretny materiał, ja też muszę im zaufać. Pewne rzeczy mogę wyłapać, ale nie zawsze też wszystko da się wyłapać w 100%, bo jeżeli widzę, że ktoś powołuje się na jakieś konkretne cyferki, a nie ma źródła, to dla mnie to jest jasne, że to źródło powinno się znaleźć. Natomiast jeżeli ktoś kopiuje czyjąś myśl, ja w tym momencie nie muszę mieć wiedzy na ten temat. I to jest moje zaufanie, które ja oddaję autorowi, ale też przez to, co powiedziałem wcześniej, minimalizuję w jakimś stopniu tego typu zabiegi. I parę razy tak się zdarzyło. Ktoś skopiował czyjąś myśl, natomiast wierz mi, że nie ucierpiała na tym redakcja, a sam autor na przykład. I to też pokazuje siłę tego tytułu, że jakby od nas nie odwracają się czytelnicy, a mają problem na przykład z konkretnym autorem. A tak jest nie zawsze, bo jeżeli trafiamy na różnego typu media branżowe, to często porzucamy te tytuły, bo wiemy, że na przykład w danym serwisie nie mamy już czego szukać, bo tam nie ma wartościowych tekstów, bo nie ma osób, które pilnują tej jakości i nie wyłapują tych rzeczy. Więc ja też w miarę możliwości starałem się to zminimalizować i to też bardzo fajnie zadziałało na współpracę z danymi autorami, bo z jednej strony bardzo ładne opakowanie, ale z drugiej strony rewelacyjnie pokazany tekst i ta jakość po prostu z niego bijąca i to myślę, że też w dużej mierze przyczyniło się do sukcesu tego tytułu.
A czy zdarzało ci się sytuacje nacisków na publikację rzeczy, które kłóciły się z tą misją redakcyjną, o której mówisz? No bo koniec końców przecież to nie była zabawa hobbystyczna, tylko to było narzędzie fundowane przez konkretną firmę w realizacji konkretnych celów biznesowych i tak zupełnie byłeś zostawiony sam sobie, pełen swobody, żeby robić to, co twoim zdaniem powinno być robione. Nie pojawiały się tam żadne rzeczy. Pokażmy nasz produkt, pokażmy właśnie, bardziej nasze kompetencje.
Czy bywały takie spięcia? Powiem ci szczerze, że nie. I ja też za to zawsze dziękowałem już teraz moim byłym szefom, ale też szefom, którzy zmieniali się w toku pracy w agencji, że miałem w tym konkretnym projekcie 100% decyzyjność. I to było super, bo z jednej strony okej, zawsze to niesie ryzyko, że jak coś pójdzie nie tak, no to jesteś twarzą tego projektu i wszyscy patrzą na ciebie i na to, co zrobiłeś, co przepuściłeś, więc ja też nie chciałem tak naprawdę pójść tą drogą i byłem w tych kwestiach zawsze nieugięty i powiem ci szczerze, że to z reguły wychodziło na moje, w sensie ludzie to akceptowali, przystawali na moje warunki pracy przy tym tytule, mimo tego, że ja im tak na dobrą sprawę nie płaciłem przecież za to, bo nie kupowałem tekstów i to była dobra wola współpracy z poszczególnymi autorami, więc w jakiś tam sposób też siła nawiązania relacji z danymi autorami. Natomiast zdarzyło się kilka było takich przypadków w przyszłości, że dziękowaliśmy sobie na przykład na tym etapie, w sensie na etapie konspektu tekstu albo jakiś tam, nie wiem, pierwszego draftu, który dla mnie spływał z zapytaniem, czy to jest to, co ja mógłbym zaakceptować. Więc w momencie, kiedy mówiłem, że nie, zdecydowanie, to na tym współpraca się kończyła, ale to naprawdę tych jakbym miał to rzucić w jakiś procentowy udział, to może był jakiś tam, nie wiem, 2-3%, powiedzmy, biorąc pod uwagę te kilkaset już w tym momencie tekstów, które przewinęło się do tej pory przez Marketing Progress.
Poruszmy jeszcze temat dystrybucji i promocji tego magazynu. Wspominałeś o wykorzystaniu dotarcia i potencjału samych autorów po to, by polecali i szerowali swoje własne teksty, które umieścili w magazynie. Czy były jeszcze inne metody na promocję? która z nich twoim zdaniem przyniosła tak, najlepsze rezultaty?
W tego typu tytułach i to też nauczony doświadczeniem w pracy dla klientów jestem zwolennikiem takiej zasady mniej znaczy więcej. Natomiast dzięki pracy na rzecz konferencji, dzięki raportom, które tworzyliśmy i które akurat w tym przypadku były promowane przez media, my zgromadziliśmy dość sporą bazę subskrybentów, do których mogliśmy kierować i regularnie nasze jakby informacje o tym, co robimy, z kim będziemy współpracować. Wykorzystywaliśmy kanały własne, nasze kontakty związane z klientami, naszą sieć znajomych w różnych mediach społecznościowych przez Facebooka, Twittera, na LinkedInie kończąc. Ja też jako autor i też jako osoba dość aktywnie działająca w branży poruszałem tą kwestię w różnego rodzaju tekstach, które pisałem czy na swoich kanałach, czy w kanałach zewnętrznych. Bardzo dużą część promocji przenieśliśmy właśnie na autorów i też na mechanizmy związane z szeroko rozumianym udostępnianiem i to tak naprawdę było wszystko. I właściwie nie tworzyliśmy jakichś zakrojonych na szeroką skalę kampanii reklamowych, bo wierzyliśmy w siłę tego, w organiczną siłę i w organiczny wzrost, a tutaj autorzy nam bardzo pomagali z konkretnym tytułem, to właściwie półtora tygodnia tytuł żył naprawdę swoim życiem tak dość mocno i to też patrząc na te wszystkie nasze wykresy w narzędziach do analityki, to było widać, że branża, że ci nasi fani po prostu żyją tym tytułem i go udostępniają chętnie, rozmawiają o nich też na grupach tematycznych, w których ja też wrzucałem informacje o tym magazynie i tak naprawdę przez te 2-3 lata zgromadziła się całkiem spore grono stałych czytelników. W to trzeba się zaangażować całym sercem, w sensie nie można w tego rodzaju projekty, nie można ich traktować jako takich powiedzmy day to day work na zasadzie pracujemy, odhaczamy typowo w stylu projekt menadżera i bierzemy się za kolejne zadanie i realizujemy je. Tutaj trzeba po prostu wyjść z tej strefy komfortu i jeżeli to ma być świetne, to trzeba się pod tym po prostu podpisywać od razu, a nie czekać, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo konkurencja nie śpi i to też bardzo fajnie widać, jak ten rynek się rozwija, kto jest na nim mocny i kto się utrzymuje, a utrzymać tytuł, który tak naprawdę jest bezpłatny, jest to sztuką, a szczególnie w postaci osób, które po niego wracają regularnie, bo to też bardzo fajnie widać było bardzo fajnie widać przy każdym odpaleniu tego tytułu, że ludzie pytali, kiedy będzie nowy numer, jaki będzie motyw przewodni i tak dalej, te głosy się pojawiały i tylko potwierdzały, powiedzmy, siły tego materiału.
No właśnie, powiedz, jaki był efekt tych 10 wydań magazynu, nad którymi pracowałeś? Czy osiągnęliście zakładane cele, które postawiliście sobie na początku? W jaki sposób ten magazyn wpłynął na samo postrzeganie agencji? Być może wpłynął jakoś też na działanie agencji na poziomie biznesowym, po prostu przyniósł pieniądze tym wydawnictwem.
Szczerze nie mieliśmy na początku też jakichś dużych wskaźników efektywności. Tak jak wspomniałem, one były dość ogólne. Natomiast dla nas najważniejsze, oprócz tego, że tworzyliśmy ten magazyn i dzięki temu mogliśmy w jakiś stopniu z jednej strony, nie wiem, testować potencjalnych prelegentów na konferencje albo budować relacje z autorami, bo wiedzieli, że kiedyś tam w przyszłości może między nami dojść do jakiejś tam współpracy. Dla nas najważniejszym celem, jak ja to zawsze podkreślałem, było to, żeby budować taką bazę zaangażowanych czytelników, którzy będą też chcieli wracać do nas na konferencję. I ta konferencja od 3 lat wyprzedaje się przed czasem, też na bardzo trudnym rynku konferencyjnym, zbiera bardzo fajne opinie, jest ogólnopolska, natomiast w pewnym momencie ten projekt zaczął żyć własnym życiem i w jakimś tam stopniu został wyodrębniony z agencji, bo zaczął na siebie zarabiać po prostu.
Znaczy zarabiać w formie przychodów z konferencji, z wydarzenia.
Natomiast dlatego powiedziałem, że zaczął na siebie zarabiać, a nie zaczął zarabiać bezpośrednio na agencję, bo, bo to też jest tak, że konferencja, wszystkie zarobione pieniądze, które mieliśmy, po prostu inwestowaliśmy w rozwój eventu, więc bardzo fajnie dzięki temu event mógł się rozwijać i wszystkie projekty wokół eventu właśnie. Mieliśmy po prostu środki na pokrycie korekty, mieliśmy środki na doskonalenie, powiedzmy, tytułu i rozwój po prostu całego projektu, natomiast...
Czyli była to taka samofinansująca się akcja.
Dokładnie.
A próbowaliście jakoś oceniać wpływ tego na biznes agencyjny?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim mieliśmy z tego ogromną korzyść wizerunkową. Z kompletnie nieznanej agencji na rynku wrocławskim w pewnym momencie staliśmy się agencją pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o pracodawcę, ale też przystępowaliśmy do coraz większych przetargów, więc to też jakby pokazało siłę całego projektu.
A na zakończenie chciałbym cię jeszcze zapytać, jakie wyciągnąłeś lekcje z tej swojej przygody z Marketing Progress? Czy wiedząc to, co wiesz dzisiaj, zabrałbyś się może jakoś w inny sposób do całego tego projektu?
Tak, na pewno warto od samego początku ułożyć sobie po prostu konkretny plan wydawniczy i starać się go trzymać i być bardzo asertywnym w kontekście jego realizacji. Mówiąc tutaj o tym planie, też wspominałem to w połowie naszej rozmowy, że ja do tych wytycznych doszedłem w pewnym momencie, a warto mieć te wytyczne już od samego początku, czy rozpisując dany pomysł na tytuł, myśląc o tym, do kogo on ma trafić, jakie są jego podstawowe założenia, ale też stworzyć sobie taką checklistę, gdzie wypisze się jak maksymalnie dużą ilość rzeczy, o których trzeba pamiętać w trakcie realizacji, bo jeżeli z czym się nie zdąży, to każde opóźnienie generuje kolejne opóźnienie. I też, żeby o takich aspektach pamiętać, bo one wpływają na realizację. A tak jak wspomniałem, jeżeli przyzwyczajamy kogoś do konkretnej jakości, to wszystkie późniejsze odstępstwa od niej nie wpływają dobrze na podtrzymanie tej relacji. Pewne rzeczy mógłbym zrobić inaczej na etapie szczególnie planowania tego tytułu, jego realizacji.
Andrzeju, jakie kompetencje w zespole redakcyjnym uważasz za najważniejsze? Kogo trzeba mieć w zespole?
A właśnie, to jest, widzisz, super, że do tego nawiązałeś, bo tym chciałem powiedzieć w momencie, kiedy na samym początku wspominałeś o kompetencjach content managera. I to jest niesamowite, że tutaj w kontekście pracy nad tego typu rozwiązaniami, w ogóle w obszarze marketingu treści, najczęściej jest preferowane dobieranie osób, specjalistów w danych dziedzinach. Ja byłem redaktorem naczelnym, natomiast nazwałbym się też troszeczkę takim, powiedzmy, media workerem, gdzie musisz faktycznie...
Edytorem.
Musisz faktycznie oprócz wiedzy marketingowej stricte i umiejętności takiego asertywnego podejścia do zarówno autorów, jak i tego, co dostarczają, bo te teksty naprawdę, nawet mimo wytycznych, często były bardzo różne, też w kontekście jakości, to trzeba mieć w sobie taką nutkę kreatywności tego, jak ten tekst mógłby wyglądać lepiej, w sensie, co można by zmienić, może wprowadzić, nie wiem, tabelkę do prezentacji danych, albo jakiś konkretny wykres, albo pokazać go na konkretnej grafice. Natomiast dla mnie najważniejszym elementem, i to zawsze podkreślam, jest korekta. I dzisiaj czytając wiele różnego typu tekstów w mediach branżowych, widzę, że to nadal nie jest mimo wszystko priorytet, a dla mnie jest, bo od tego zależy, czy tak naprawdę czytelnik z tobą zostanie, bo autor nie musi być tytanem językowym, a już w szczególności interpunkcyjnym, natomiast od dobrej korekty zależy bardzo wiele, ale też o tym zapomniałem powiedzieć, korekty DTP szczególnie, bo oprócz tego, że mamy tutaj korektę poszczególnych tekstów, to już na etapie składu bardzo ważne jest, żeby ten tekst, te wszystkie, cały materiał został jeszcze raz przejrzany, bo na etapie składu wychodzi drugie tyle błędów i to nie jest kwestia tego, że korekta była doskonała, ale nie wiem, czasem projektant może coś źle skopiować albo po prostu na etapie projektowania pewne elementy wyglądają inaczej niż na tekście wrzuconym do Worda i trzeba się im po prostu przyjrzeć. Jeżeli te składniki zostaną dopilnowane i złożone w odpowiednią całość, to naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieć bardzo dobre danie do skonsumowania. I...
Czyli kontrola jakości na etapie pomysłu, kontrola dokładnie. Jakości na etapie pracy z autorami, kontrola na etapie składania tego wszystkiego w całość i kontrola przy produkcji.
Dokładnie. I w ten sposób wierz mi, że wcale nie musisz mieć w zespole bardzo dużej ilości osób, wystarczą trzy, których kompetencje się wzajemnie uzupełniają i mogą naprawdę te osoby stworzyć bardzo fajny tytuł wspólnie, oczywiście nie umniejszając, bo bez autorów te tytuły by nie powstawały, natomiast wszystko zaczyna się po prostu, tak jak wspomniałeś, od kontroli na każdym z etapów, więc tekst tak naprawdę to jest tylko narzędzie do tego, żeby złożyć je w całość i żeby z nich, tych wszystkich materiałów, które przychodzą do redakcji, stworzyć coś, co będzie serio wartościowe i też okaże się pomocne dla osób, które po ten tytuł sięgają.
No a gdzie nasi słuchacze ciebie mogą obecnie znaleźć, jak się mogą z tobą skontaktować i być może współpracować na niwie content marketingowej czy komunikacyjnej?
Aktualnie przeszedłem na stronę klienta, pracuję w agencji, która na co dzień profesjonalnie zajmuje się SEO i właśnie marketingiem treści. Jestem PR-owcem w agencji Elevate, natomiast występuję na różnego typu konferencjach. Najbliższa już w listopadzie, czyli w tym miesiącu w Warszawie będę miał okazję coś niecoś poopowiadać o łączeniu PR-u i marketingu treści właśnie na konferencji Nowoczesny PR, na którą, jeśli mogę, to zapraszam.
Oczywiście, zapraszamy.
Więc mam nadzieję, że też nasza rozmowa w jakimś tam stopniu w przyszłości zaprocentuje i że pewnie z jakimś tam niejednym tematem redakcyjnym być może uda nam się jeszcze...
Mam nadzieję, taki jest cel tego ćwiczenia. Dobrze, Andrzeju, w takim razie bardzo dziękuję ci za podzielenie się tą olbrzymią dawką wiedzy z naszymi słuchaczami.
Było mi bardzo miło.
Dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję wam również, drodzy słuchacze, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do widzenia.
Do widzenia, dzięki.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.